Nie pamiętam, jaki to był dzień, być może wtorek albo środa wieczorem. Córka poszła wcześniej spać, to znaczy położyliśmy ją wcześniej, udało się. I postanowiłem, że będę kontynuował pisanie swojego kazania, w związku z czym postanowiłem poszukać jakiegoś dobrego przykładu. Zacząłem więc oglądać wiadomości. No ale tam niestety nie było dobrych przykładów, bo same były niedobre wiadomości w tych wiadomościach. I myślę sobie, zobaczyć, co jest na innym kanale, przyłączyłem, a tam akurat jeden z moich seriali, które czasami oglądam i to są takie odcinki, że on się zaczyna i kończy, ale jest tam moment ekscytacji. Albo komuś się ratuje życie, albo świat się uratuje, albo coś się takiego wydarza. Ja przyjmuję, utożsamiam się zawsze z jakimś bohaterem i przeżywam ten film tak, jakbym tam był. Jak ja bym miał uratować życie tej osoby. No i będąc już właśnie w tym kulminacyjnym momencie, wiedząc oczywiście, że ten film się skończy dobrze i tak dalej, ale wiecie, no tak się zaangażuję zawsze, bo to odstresowuje mnie trochę. Zaangażowałem się już w ten moment napięcia i wtedy wchodzi moja ukochana żona i mówi, wiesz co, chciałem cię tutaj zapytać o coś, co będzie za 2 miesiące. I ja mówię, poczekaj chwilę, bo teraz muszę zobaczyć, czy uratują to dziecko, czy je nie uratują, bo to ode mnie tak jakby zależało. No i żona wtedy powiedziała, że coś jest ważniejsze i tak dalej. I piłeczkę zaczęliśmy odbijać i krótko mówiąc, doszło do spięcia. Potem była dalsza część tej historii, ale postaram się ją powiedzieć na koniec. A to, o czym chciałbym dzisiaj mówić, to gniew. W Piśmie Świętym, w pierwszym liście do Koryntian możemy przeczytać w 13 rozdziale, miłość nie unosi się, nie daje się łatwo rozgniewać. A któż z nas nie rozgniewa się chociaż raz w tygodniu, raz dziennie, bądź nawet może częściej z jakiegoś powodu. Gniew jest najbardziej niezrozumiałą i często źle stosowaną emocją ze wszystkich, które w życiu nam towarzyszą. Chcę też powiedzieć jasno na początku, że gniew niekoniecznie albo że gniew nie jest grzechem. Mamy prawo się gniewać, możemy się gniewać, natomiast powinniśmy robić to we właściwy sposób. Wielu ludzi myśli, że gniew jest zawsze grzechem, ale przecież Pan Bóg też się gniewa. Pan Bóg też jest w stanie się zagniewać z jakiegoś powodu, w związku z czym my też mamy do tego prawo. Są pewne okoliczności, w których nawet powinieneś bądź powinnaś być rozgniewany, bądź rozgniewana. Bo jeśli zdarzy się, że ktoś coś przykrego powie twojej żonie albo w jakiś sposób niewłaściwy odniesie się do twojego dziecka, to też, czyż ta sytuacja nie rozgniewa cię? Czyż nie właśnie nie powinieneś zareagować w sposób zdecydowany wtedy? Jeśli tak nie robisz, może to dowodzić, że jesteś apatyczny, że tak naprawdę nie jesteś istotą ludzką, ale rośliną, która nie ma emocji. Przeciwieństwem miłości nie jest gniew, ale przeciwieństwem miłości jest apatia, brak troski. Gniew, którym się dobrze zarządza, może być dobrym gniewem. To stwarza dobre małżeństwa, to stwarza dobre przyjaźnie, to często stwarza dobre biznesy, jeśli potrafimy się ze sobą trochę pościerać i mądrze to wykorzystać. Problem leży w tym, że często nie wiemy, w jaki sposób wyrazić swój gniew. Nikt nas nie nauczył, jak zarządzać gniewem, a można to uczynić. Często nie uczą tego w kościele, nie uczą tego w biznesie, nie uczą tego w szkole, nie uczą tego w rodzinach, jak zarządzać emocjami, które można nazwać gniewem. I są dwie typowe reakcje na gniew. Pierwsza z nich to żółw morski, a druga z nich to skunks. Jedni ludzie, gdy czują gniew, zamykają się w sobie, kumulują w to sobie wszystko, chowają się pod skorupę, a inni wybuchają. Kiedy wchodzisz w konflikt i jesteś żółwiem, to cofasz swoją szyję, zamykasz się do muszli i udajesz męczennika, że jest ci tam tak niedobrze. Z drugiej strony, jeśli jesteś skunksem, to zasmradzasz całe miejsce, w którym jesteś. Wybuchasz i wszyscy wiedzą, że właśnie jesteś zdenerwowany. I wiecie co, Bóg ma poczucie humoru, ponieważ prawda jest taka, że skunksy zawsze poślubiają albo często poślubiają żółwie morskie, a żółwie morskie często poślubiają skunksy. Kiedy przypatrzycie się na wasze relacje, jeśli jesteście w związku małżeńskim, bądź na relacje jakiejś przyjaźni, w których jesteście, to często jest tak, że jedna z osób ma taką postawę, gdzie się wycofuje, a druga z osób często w tej sytuacji wybucha. I chcę powiedzieć, że nie są to złe reakcje, ale sposób zarządzania nimi powinien często się zmienić. Czasami żółwie muszą wziąć trochę od skunksów, a skunksy od żółwi, ale o tym troszeczkę później. Pozwólcie, że podam wam kilka faktów o gniewie, o których być może słyszeliście, a może niektóre z was zaskoczą. Czy wiecie, że na przykład średnio kobiety tracą panowanie nad sobą 3 razy w tygodniu, a mężczyźni 6 razy w tygodniu? Takie zrobiono badania. Niestety przebijamy w tym kobiety. Kobiety częściej są zdenerwowane na ludzi, podczas gdy mężczyźni częściej są zdenerwowani na rzeczy, przedmioty lub gdy coś nie działa bądź się psuje. Mężczyźni w swoim gniewie niestety są daleko bardziej fizyczni niż kobiety. Każdy częściej wyraża gniew w domu bądź w stosunku do bliskiej osoby niż gdziekolwiek indziej. I to jest ta smutna prawda. Często gniew w domu jest najbardziej bezkarny i ukryty, co nie jest właściwą postawą. Szczęśliwe małżeństwa nie są tymi małżeństwami, gdzie nie występuje gniew lub konflikty, ale są tymi, gdzie nauczymy się gniewem odpowiednio zarządzać, odpowiednio nim kierować i sterować, żeby to było dla naszego dobra, jeśli mogę tak powiedzieć. Zatem można sobie postawić pytanie, jak mam ujarzmić swój zły nastrój albo co zrobić, kiedy jestem w środku napakowany czymś, emocjami, innymi rzeczami i wszystko dąży do tego, że za chwilę wybuchnę bądź po prostu wycofam się z danej sytuacji. Potrzebujemy nauczyć swoje dzieci, jak radzić sobie z emocjami, jakie towarzyszą gniewowe. Potrzebujemy nauczyć się tego stosować w pracy, w rodzinie, z bliskimi, z przyjaciółmi, gdziekolwiek jesteśmy, ponieważ poziom gniewu w naszym społeczeństwie i nie tylko myślę w naszym, jest dosyć wysoki. I chciałbym powiedzieć, jeśli macie w swoich witakach kartki, na których możecie sobie coś dopisać, zanotować, to jest ten dobry moment, ponieważ chciałbym powiedzieć o 6 rzeczach związanych z gniewem. Pierwsza z nich to postanów, że będziesz tym zarządzać. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że często przy gniewie możesz powiedzieć, ja nie potrafię nad tym zapanować. Po prostu to przychodzi, ogarnia mnie i jest. Nie potrafię z tym nic zrobić. Przestańmy stosować takie wymówki z naszego zachowania, ponieważ gniew jest wyborem. Tak jak miłość jest wyborem, to kiedy się złościsz, to też wybierasz, żeby zareagować w taki sposób, mniej lub bardziej świadomie. W rzeczywistości mamy większą władzę nad swoim gniewem, niż chcemy się do tego przyznać. Podam wam przykład. Powiedzmy, że jesteś w domu. I naraz właśnie przyszedł ten moment, kiedy zaczynasz kłócić się zaciekle z kimś z twojej rodziny. Głos zaczyna się podnosić, ekscytujesz się i dochodzisz do szaleństwa, ponieważ nie widzisz żadnego sensownego rozwiązania, które byłoby po twojej myśli. I w tym momencie dzwoni twój telefon, patrzysz, a to twój ukochany pastor dzwoni w tej chwili. Odbierasz słuchawkę i mówisz, dzień dobry. Co się stało? Dlaczego do mnie dzwonisz? Albo dzwoni ktoś bliski, bądź twój szef z pracy i wiesz, że musisz odebrać i odbierasz, mówi, a cóż to się wydarzyło, że po południu do mnie dzwonisz? Co się stało? Nagle zmieniłeś się nie do poznania. Jakby nie ten człowiek. Gniew podlega kontroli z naszej strony. Nie mów mi, że nie możesz tego kontrolować. Możesz się zmienić, choć to nie jest łatwe, ale gniew jest wyborem. W przypowieściach Salomona możemy przeczytać jeden z fragmentów, który mówi, głupi ujawnia całą swoją porywczość, lecz mądry w końcu ją uśmierza. Pan Bóg mówi, że można uśmierzyć swoją porywczość, można uśmierzyć swój gniew. Kiedy się złoszczę, to wybieram i nie winię za to nikogo innego. Kiedy mówię, postanów zarządzać swoim gniewem, to chcę powiedzieć, że to oznacza, że masz wybór. I może nie jest dobrym momentem zacząć o tym myśleć, kiedy podnosi ci się już ciśnienie, kiedy adrenalina wstrzykuje się już do twojego krwiobiegu, kiedy nerwy ci już puszczają, to może nie jest dobry moment, żeby zarządzać. Żeby zarządzać, musimy to zrobić zanim, i to jest to kluczowe słowo, zanim. Zanim pójdę na spotkanie, które wiem, czy domyślam się, jak mogę przebiegać. Zanim otworzę drzwi domu i domyślam się, że sytuacja, która tam będzie, może spowodować we mnie złość i gniew. Zanim coś zrobię, zdecyduję, że dziś nie będę się złościł. W tej chwili nie będę się złościł. Nie będę pozwalał gniewowi, by przejął nade mną kontrolę. Pierwsza rzecz, postanów, że będziesz tym zarządzać. Druga rzecz, musimy pamiętać o kosztach. Kiedy zapamiętasz, albo jeśli pamiętasz koszty jakiegoś niekontrolowanego gniewu, będziesz bardziej zmotywowany, by zarządzać tym lepiej. Wrócę do mojego przykładu. Potem był wieczór, Ania poszła spać, a ja musiałem się mordować. Co teraz z tym zrobić, że tak zareagowałem? Przecież nie obudzę. Muszę czekać do rana i jeszcze w tym czasie pisać to kazanie. Ale Pan Bóg ma poczucie humoru i dał mi przykład, który mnie dotyczy i musiałem z tym walczyć. Na koniec powiem, jak to rozwiązałem. Więc pamiętajmy, że gniew zawsze niesie ze sobą jakieś koszty. W przypowieściach Salomona znowu możemy przeczytać, człowiek skłonny do gniewu wszczyna zwadę, a porywczy popełnia wiele błędów. Prawdziwe wyznanie przynosi ulgę. Prawdziwe wyznanie, przyznanie się do tego, że niewłaściwie zareagowałem, niewłaściwie się zagniewałem, przynosi ulgę. Czy zgodzicie się z którymś z tych stwierdzeń, o którym pisze Salomon? Człowiek porywczy wywołuje zwadę. Porywczy pomnaża swoją głupotę. Człowiek porywczy popełnia głupstwa. Czy to prawda, że ludzie popełniają publicznie mnóstwo głupstw? Kiedy się złościsz, mogłoby się wydawać, że gubisz 50% swojego IQ. Wtedy żadna mądrość, żadne wykształcenie ci nie pomaga. Okazuje się, że robisz rzeczy, których przy zdroworozsądkowym myśleniu nigdy byś nie zrobił. Ale jeśli się rozzłościsz, jesteś w stanie zrobić coś, za co będziesz musiał w jakiś sposób zapłacić. Kto w swoim domu sieje zamieszanie, dziedziczy wiatr, a głupi staje się niewolnikiem mądrego. Głupi staje się niewolnikiem mądrego. Chcę, żebyście zapamiętali to jedno zdanie. Zawsze przegrywam, kiedy tracę nad sobą panowanie. Zawsze przegrywam, kiedy tracę nad sobą panowanie. Co przegrywasz? Co przegrywam? Czasami tracę reputację. Czasami szacunek u innych, który tak długo budowałem bądź budowałam. Mogę stracić pracę, jeśli zareaguję w niewłaściwy sposób, w gniewny sposób. Mogę stracić okazję do sprzedania tego, co chciałbym sprzedać, jeśli klient wyprowadzi mnie z równowagi, a ja nie zareaguję właściwie, ale zareaguję gniewem. Mogę stracić miłość swoich najbliższych, miłość swojej rodziny. I wiecie co? Możesz stracić zdrowie. Kiedy napełniasz się gniewem, to twój żołądek nie jest na to obojętny. Myślę, że niektórzy wiedzą, o czym mówię, albo większość z nas. Kiedy jesteś zagniewany, coś tu ci się w środku zaciska. Często nie możesz zasnąć wieczorem, kiedy kładziesz się z gniewem. Wiele chorób być może by nas nie dotyczyło, gdybyśmy coś zrobili z gniewem, który się w nas kumuluje, który się w nas gromadzi. To nie chodzi o to często, co jesz, ale o to, co ciebie zjada od środka. Możesz jeść najbardziej ekologiczną żywność, najczystszą żywność, jaką sobie wynajdziesz, ale jeśli jest gniew w tobie, to on ciebie zje od środka. Choć nie wiem, jak dobrą dietę byś stosował, jakąkolwiek technikę oddychania byś próbował robić, żeby się uspokoić, jeśli w tobie jest gniew, zeżre cię od środka. Rodzice szczególnie szybko się uczą, że swoją złością można niestety przestraszyć dzieci i zniechęcić je do robienia czegoś. Często używamy, albo czasami, albo zdarza nam się używać gniewu, aby kogoś do czegoś zmusić. Wiecie dlaczego? Bo to działa. Bo jak ktoś się na ciebie wydrze i nie masz postawy, jakiej się wyuczyłeś, żeby zareagować, to często zrobisz to, bo się boisz. A dzieci często zrobią to, jeśli rodzice w taki sposób do nich zareagują. Natomiast skutki długoterminowe tego są takie, że ta relacja zostanie zerwana. Patrząc na to długoterminowo, do jak takiego gniewu przypięte są zawsze trzy metki. Pierwsza z nich, gniew powoduje gniew. Jeśli zareagujesz gniewem, to często druga osoba odpowie ci w ten sam sposób. I musi się coś wydarzyć, żeby nie było takiej reakcji. Po drugie, jeśli ktoś się na ciebie złości, to wkrótce stajesz się osobą apatyczną. Mówisz, nie mogę spełnić jego oczekiwań. W ten sposób czuje się wiele dzieci. Wielu nastolatków czuje się w ten sposób w stosunku do rodziców. Nie mogę sprostać im oczekiwaniom, zadowolić ich. Zawsze są na mnie z jakiegoś powodu źli. Więc młodzi ludzie stają się apatyczni. I trzecia rzecz, jeśli trwasz w swoim gniewie, aby siebie chronić, to wkrótce pojawi się alienacja. Wkrótce będziesz chciał być wyobcowany, będziesz chciał, żeby się wszyscy od ciebie odczepili, ponieważ gniew spowoduje, że nie będziesz chciał mieć żadnej relacji z nikim. Więc jeśli zdecydujesz, że nadal będziesz używał gniewu w swoich relacjach, to masz gwarancję, że te relacje prędzej czy później umrą albo upadną. Trzecia rzecz. Zastanów się przed swoją reakcją. Proste narzędzie. Inaczej mówiąc, pomyśl, zanim coś powiesz. Nie wiem, pewnie część z was ma samochody. Niektórym być może zdarza się ruszać z trójki, z trzeciego biegu. A może się komuś zdarzyło, jadąc 90, wrzucić na wsteczny od razu? Nie robimy tego, bo stracilibyśmy samochód. Po prostu, z prostego powodu. A nasze usta, czy czasami nie reagujemy, jakby ruszając od razu z trójki? Ktoś przychodzi, a my już przyłożymy komuś tam ze złością. Albo ktoś jest na wysokich emocjach i zamiast ten swój gniew kontrolować, to wycofujemy się, wrzucamy na wsteczny, zamykamy, powiemy, nie będę z tobą o tym rozmawiał. I koniec. I wtedy wzbudza to tak silne emocje, że trudno jest je powstrzymać. Zastanów się przed swoją reakcją. W przypowieściach możemy znowu przeczytać, głupi ujawnia całą swoją porywczość, lecz mądry czeka i pozwala sytuacji ochłonąć. po prostu chwilę zaczekaj. Ja wiem, że ta chwila, żeby zaczekać, często wydaje nam się bliska wieczności, ale kilka sekund, dwie minuty, wyjście do innego pokoju na chwilę, ochłonięcie z sytuacji, powiedzenie, zaczekaj moment, bo muszę się uspokoić, żeby dalej z tobą rozmawiać, może pomóc. Nie pisz zwrotnego maila natychmiast, jak dostaniesz go i on cię zdenerwował i zdrażnił i już stukujemy w klawiaturę i tak prosto, ciach, poszło. A potem się zastanawiamy, co ja tam wypisałem. Będę się musiał tłumaczyć trzema kolejnymi mailami. Nie odpowiadaj błyskawicznie, kiedy ktoś mówi do ciebie w złym duchu, bądź złośliwie. Przychodzi i zaczyna od razu cię atakować. Jeśli zaczniemy, przyjmiemy jego postawę, to kłótnia i brak relacji murowany. Bóg mówi, że kiedy zaczynasz się złościć, poczekaj i ostudź swoje emocje. Nie wiem, czy wiecie, że mężczyzna średnio wypowiada dziennie 25 tysięcy słów. Tak zbadano, nie sprawdzałem tego. Mężczyźni też są różni, niektórzy mówią więcej, ale średnio 25 tysięcy słów. Ale mamy też to błogosławieństwo kobiet, ponieważ one wypowiadają średnio 30 tysięcy słów dziennie. To wcale nie tak dużo więcej. Problem się pojawia, kiedy razem wracamy albo wracacie z pracy. Ponieważ mężczyzna przychodzi wieczorem z pracy i jego żona również wraca i zostało jeszcze jej w jej limicie 5 tysięcy słów do powiedzenia. Ona po prostu otrzymała od Pana Boga nadwyżkę. Masz to błogosławieństwo. Ty już byś chciał się zamknąć, wyciszyć, usiąść w swoim pokoiku albo przy swoim laptopie i tam chwilę nic do nikogo nie mówić i nie słychać, a twoja kochana i moja kochana żona zawsze ma jakieś dobre pytanie. Co, kochanie, dziś u ciebie było? Czego się nauczyłeś w ciągu dzisiejszego dnia? Jak ci dzisiaj było w pracy? Jest to błogosławieństwo, tak to traktujmy, ale jest to też często powodem gniewu, który wzbiera i szybkiej sprzeczki. Bóg mówi bardzo mądrą i prostą radę i daje łatwą, może nie łatwą, ale pewną ideę czy pewien werset. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem, potem jeszcze do tego wrócę. Inaczej mówiąc, nie noś sobie gniewu od dziś aż do jutra. Nie daj sobie szansy, żeby twój gniew trwał dłużej niż 24 godziny. Bo jeśli tak się stanie, to gniew zamieni się w gorycz. A gorycz zawsze jest zła. Gniew nie zawsze jest zły, ale gorycz zawsze jest zła. Jeśli trwa kłótnia, nie wiem, czy zauważyliście, że kłótnia eskaluje, czyli ty mówisz trochę głośniej, ktoś mówi coraz głośniej i potem mówicie już obydwoje głośno, to jest prosta zasada. Niech jedna z osób przez chwilę zacznie mówić cicho. Zobaczycie, że ta druga osoba wyrówna do tej osoby. Jeśli ktoś z was jest sprzedawcą, to pewnie was tego wyuczono. Jeśli przychodzi klient rozzłoszczony, mówi, no przecież oczekuję, że będziecie spełniali swoje usługi tak, jak żeście obiecali i już ma na tonach wysokich jest, to wystarczy, że powiedz, dzień dobry panu, oczywiście, zaraz wszystko załatwimy tak, jak pan będzie, czy pani chciała. Przybieramy od razu inną postawę. Nasza złość gdzieś zmyka, bo przecież ktoś nas załatwi i obsłuży tak, jak chcemy. Potem może być różnie, ale przynajmniej w pierwszym kontakcie nasze emocje opadły i jesteśmy w stanie wejść w jakiś dialog. No ale co robić, kiedy masz te 3-4 sekundy, kiedy powinieneś zdecydować, co w tym momencie z moim gniewem? W cierpliwości, w Księdze Przypowieści 19 rozdział, w cierpliwości zaznacza się roztropność czy mądrość człowieka. To jest ważne. Im bardziej rozumiesz swój gniew, tym bardziej będziesz wyrozumiały. Im bardziej zrozumiesz swoją żonę czy męża, tym bardziej będziesz wyrozumiała czy wyrozumiały dla niej. Im bardziej zrozumiesz swoje dzieci czy nastolatków, tym bardziej będziesz dla nich wyrozumiały. Im bardziej zrozumiesz swoich rodziców, tym bardziej będziesz dla nich wyrozumiały. Mądrość człowieka daje mu cierpliwość. Ale są trzy pytania, które warto sobie postawić w momencie zastanawiania się nad swoją reakcją. Dlaczego jestem tak rozgniewany? Co tak naprawdę jest powodem, że wprowadziło mnie to w taki stan? Gniew tak naprawdę jest tylko symptomem, jest tym ostrzegającym światłem i potrzebuję przyjrzeć się bliżej, dlaczego tak reaguję? Czego tak naprawdę chcę? Co chcę osiągnąć przez taki sposób zachowania? Coś musiało spowodować tą kłótnię. I jak mogę to osiągnąć w tej rozmowie czy w tej relacji? I możesz w ciągu tych trzech pytań dojść do wniosku, że tak naprawdę gniewem nie rozwiążesz tej sytuacji, nie załatwisz jej. Chcę powiedzieć, że zawsze, kiedy się złościmy, są tego również trzy przyczyny. I kiedy znalazłem to zdjęcie, to pomyślałem sobie, że nie chciałbym nigdy wyglądać jak ten pan, choć go szanuję, choć nie znam, ale musi być czymś zmartwiony, czymś sfrustrowany. Bo zawsze, kiedy się złościsz, są te trzy przyczyny. Pierwsza z nich to zranienie. Kiedy jesteś zraniony fizycznie, emocjonalnie, naturalną ludzką rzeczą jest złość. Podam wam przykład. Nie wiem, czy się komuś z was zdarzyło wbijać gwóźdź młotkiem. Wiem, że to już takie archaiczne zajęcie, bo teraz są wkrętarki, wbijarki, różne rzeczy, ale jeśli macie w domu młotek i zdarzyło wam się, polecam wbijać mały gwoździk młotkiem. I w pewnym momencie obsuwa ci się młotek i uderzasz się w palec. Czy wtedy jesteś smutny? Nie, jesteś rozzłoszczony, denerwuje cię to, że nie trafiłeś, że nie udało ci się. Oczywiście możesz powiedzieć to wszystko przez ten młotek, bo jest za duży. Możesz być na młotek, odrzucić go i powiedzieć, już nigdy cię nie użyję do wbijania gwoździa. To twoja wina, przez twoją nieuwagę, przez twój sposób załatwienia tego. Jesteś zły, rozzłoszczony w tej sytuacji, jesteś zraniony, ale możesz być zły i zdenerwowany tylko i wyłącznie na siebie. Druga rzecz, która powoduje to, że się złościmy, to często frustracja. Zachodzi ona wtedy, kiedy jesteś zirytowany z powodu udaremnienia celu, do którego zmierzałeś. Już sobie wszystko zaplanowałeś bądź zaplanowałeś. Oplanowałeś, widzisz cały plan, kiedy masz co zrobić i wszystko idzie zgodnie z planem i przychodzi ten moment, kiedy duża część twojego planu legnie w gruzach z jakiegoś powodu. Albo być może nic nie działa i próbujesz zrobić coś, żeby zadziałało i zaczynasz się już złościć, już cię to zaczyna denerwować i tracisz kontrolę. I ludzie, którzy lubią kontrolować siebie, bo tacy są z natury, często mogą być ludźmi rozgniewanymi, ponieważ wymyka mi się spod kontroli moje życie, mój plan, mój biznes, moja praca, a zazwyczaj lubię mieć wszystko tak zamknięte w swoje małe szufladki. Ale wiecie co? Nad większością rzeczy, które liczą się najbardziej w twoim życiu, nad większością rzeczy nie masz kontroli. Nie wybrałeś miejsca swoich urodzin. Nie wybierzesz miejsca, gdzie umrzesz. Nie wybrałeś sobie rodziców. Nie wybrałeś sobie talentów, które masz. Wiele rzeczy, które sprawiają, że ty to ty, są poza twoją kontrolą. Zależało to od kogoś innego. Nie wybrałeś sobie dzieciństwa, jakie miałeś. A często to nas frustruje. Kiedy czujesz, że nie masz kontroli, że tracisz kontrolę, wtedy czujesz się często sfrustrowany. Wiecie, rodzice często się czują sfrustrowani swoimi dziećmi, często pierwszym dzieckiem. Pamiętam taką sytuację z moją Julią, kiedy obudziła się w nocy, Ania była zmęczona, więc spała, więc była moja kolejka, żebym wstał. Wstałem, bo płakała. Więc pomyślałem sobie, 10 minut wszystko załatwi. Ponoszę na rękach, pobujam, ewentualnie dam pić i dalej będzie można spać. Była gdzieś druga czy trzecia w nocy, 10 minut, nic. Dałem się napić, głodna nie była, bo wiedziałem o tym, bo wcześniej, przed chwilą, kilka minut wcześniej jadła. Wszystko się odbiło, było zgodne z książką i z planem, płaczę dalej. Ząbki nie szły, płaczę dalej. 30 minut, płaczę dalej. Już mnie to irytuje, ponieważ sytuacja mnie przerasta. Nie wiem, co zrobić. Może obudzę żonę, może ona coś poradzi. Na pewno ona by pomogła. Jestem już rozzłoszczony. Sytuacja doprowadziła po godzinie bujania, noszenia, przechodzenia, mówienia. Nic, płaczę. I wiecie co? Sam się nad sobą zatrzymałem, ponieważ najpierw bujałem tak leciutko, żeby utulić, potem coraz mocniej, a potem już razem z nią chodziłem i tak już to wyglądało. I myślę sobie, przecież możesz zrobić jej krzywdę. A ona tylko tak potrafi ci powiedzieć, że coś jest nie tak. Może ją brzuch boli, a może ma taki noc po prostu, bo jest zdenerwowana, bo się obudziła i nie może zasnąć. Ale czułem się wtedy sfrustrowany swoją bezradnością. Trzecia przyczyna gniewu to strach. Ma to miejsce wtedy, kiedy czujesz się zagrożony, kiedy czujesz się w potrzasku, w jakiejś pułapce, w sytuacji, której wydaje ci się, że nie ma wyjścia. Gniew i brak bezpieczeństwa, niepewność zawsze idą razem, zawsze idą w parze. Zawsze, kiedy oczekujesz od innych ludzi, aby zaspokoili twoje potrzeby, które tylko Bóg może zaspokoić, doprowadzasz się do gniewu. Odkryłem i chcę wam powiedzieć, że nikt nie może zaspokoić wszystkich twoich potrzeb fizycznych, seksualnych, finansowych, umysłowych, emocjonalnych, duchowych. Nikt nie może tego zaspokoić dlatego, że jesteśmy niedoskonałymi ludźmi. Więc nie oczekujmy od innych, że będą w stosunku do nas doskonali. Tak więc, kiedy oczekujesz od kogoś, aby zaspokoił wszystkie twoje potrzeby, to przez całe życie będziesz niestety rozgniewaną osobą. Z tego powodu powstają często grupy neonazistów, radykalne militarne grupy, skinheadzi. Członkowie tych grup mają bardzo niskie poczucie swojej wartości. Czują się bezwartościowi, czują się odrzuceni i często mówią, jeśli nie mogę dostać twojej aprobaty, to dostanę twoją uwagę. Pomyślcie sobie o sobie, kiedy byliście nastolatkami, albo dziećmi, albo w okresie jakimś takim zbuntowanym. Jeśli nie mogę dostać twojej aprobaty, dostanę Twoją uwagę. W taki czy inny sposób dostanę Twoją uwagę. Do tej pory nauczyliśmy się, że wiemy, że możemy zarządzać gniewem. Postanawiamy, że chcemy dobrze nim zarządzać. Pamiętamy, że tego są jakieś koszty rozgniewania. Zawsze przegrywamy przed zareagowaniem. Dlaczego jestem rozgniewany? Czego tak naprawdę chcę? Jak mogę to dostać? Frustracja, ból i strach. W tym wolnym czasie, kiedy zatrzymuję na chwilę swoją reakcję, mogę powiedzieć: Panie, postaw straż przed moimi ustami, pilnuj drzwi moich warg. Czy wiecie, jaka jest najczęstsza przyczyna reagowania przed zastanowieniem? Przyczyną numer jeden reagowania przed zastanowieniem w świecie, który nas otacza, jest alkohol. I możecie sobie pomyśleć, po co w tym gronie to mówisz? Przecież to nikogo z nas nie dotyczy. Ale wiecie, że alkohol usuwa wszystkie zahamowania i wówczas robisz to i mówisz to, czego w normalnej sytuacji byś nie powiedział czy nie powiedziała? I nie mówię tego w próżni, ponieważ pracowałem z dzieciakami, które codziennie musiały to znosić. Być może ty jesteś dzieckiem, które musiało to znosić, że ktoś z twoich rodziców bądź bliskich przychodził i kiedy już wchodził, to czułeś strach bądź odczuwałaś strach. Bo wiedziałeś, bądź wiedziałaś, że za chwilę będzie reakcja, która spowoduje, że będziesz chciał zniknąć z tego miejsca. Biblia mówi, że wino to szyderca, mocny trunek, to wrzaskliwa kłótnia i nie jest mądry, kto się od niego zatacza. Popatrzmy dalej, co możemy zrobić z tym, żeby właściwie używać gniewu. Uwalniaj swój gniew właściwie. Jest rozwiązanie, możemy uwalniać swój gniew właściwie. Jak to zrobić? Pan Bóg uwalnia swój gniew, Pan Bóg się gniewa. I w związku z tym mamy do tego prawo, żeby również się od czasu do czasu zagniewać, jeśli jest taka potrzeba. W liście do Efezjan możemy przeczytać w 4 rozdziale, 26 wersecie. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Inaczej mówiąc, jest sposób, aby się nie gniewać i nie grzeszyć. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób uwolnisz swój grzech. Jedna z teorii, która jest dosyć popularna w wielu środowiskach, być może też wy o niej słyszeliście, że każdy z nas ma w sobie różne takie wiaderka. Jedno z nich to jest wiadro gniewu, którym się zbiera ten gniew i zbiera. I to, co potrzebuje zrobić, to od czasu do czasu opróżnić po prostu to wiadro, wydać cały swój gniew, eksplodować, przeprowadzić dekompresję, odkręcić zawór gniewu, zmniejszyć ciśnienie, wręcz bym powiedział w brutalny sposób emocjonalnie wymiotować na kogoś. Jest taka szkoła. Opróżnienie wiadra to dobry zabieg. Niektórzy mówią, idź, wykrzycz to wszystko, wreszcie ci pomoże, albo kup sobie za 10 tysięcy złotych talerzyk, a potem go stłucz. To na pewno pozwoli ci pozbawić się tych trudnych i złych emocji. Wszystko to jest bardzo ciekawe, interesujące, problem tylko w tym, że to nie działa, albo działa tylko na krótki czas. Problem jest w tym, że to nie wiadro jest w nas, ale cała fabryka, która produkuje różne emocje, między innymi gniew. A gniew produkuje kolejny gniew i źródłem gniewu często jest jakiś inny gniew. A Biblia powiada, że łagodna odpowiedź uśmierza gniew, lecz przykre słowo wywołuje złość. Więc jeśli chcesz uśmierzyć czyjś gniew, to wystarczy, że wyciszysz swój głos i dasz łagodną odpowiedź. Co wiem, że nie jest łatwe, ale chcę powiedzieć, że jest możliwe. Jaki jest najlepszy sposób, żeby pozbyć się gniewu? Chcę powiedzieć o zasadzie 3 do 1. Ponieważ w świecie, którym nas otacza, widzę często, czy możemy zauważyć 3 sposoby i chcę też podać w stosunku do tych trzech sposobów jakąś jedną kontrę. Pierwsza rzecz, nie nosisz tego. Co to znaczy nie nosisz? Nie upychasz sobie gniewu, nie magazynujesz go. Kiedy gromadzisz w sobie gniew, to jest tak jak z butelką Coca-Coli, która jest wstrząśnięta. Po pewnym czasie albo wybuchnie, albo jeśli odkręcisz korek, to po prostu eksploduje. Więc nie nosimy tego, nie trzymamy w sobie. Taka jest jedna z metod, o której możecie usłyszeć. Druga rzecz, nie tłumisz gniewu. Tłumienie oznacza zaprzeczanie. Czasami wmawiamy sobie, widzimy, że ktoś już jest, już mu się ręce trzęsą i najchętniej by zareagował tak, jak widać po jego ciele, ale ten ktoś wmawia, słuchaj, ja nie jestem w ogóle rozgniewany. W ogóle mnie to nie denerwuje. Ale widzimy, że reakcja wewnątrz tego człowieka jest inna. Może jesteś wściekły bądź wściekła na męża, bądź żonę, na mamę, tatę, brata, może na Pana Boga, że coś się w twoim życiu dzieje nie tak. Nie tłum tego. To znaczy nie udawaj, że się nic nie wydarzyło. Nie zaprzeczaj. To jest jedna z teorii, którą również możecie spotkać. Trzecia rzecz. Przepraszam, zanim przejdę do trzeciej, jeszcze się o jedną rzecz cofnę. Wiecie, co jest Co powoduje stłumiony gniew? Stłumiony gniew powoduje depresję. Przyczyną depresji numer jeden jest tłumienie gniewu. Często mamy coś w sobie, co trudno jest nam wylać, albo z czym nie potrafimy sobie poradzić. To się w nas kumuluje, to zaczyna wpływać na nasze ciało, na nasze zdrowie, a w konsekwencji już nie chcemy być może wychodzić i mieć z nikim relacji i wpadamy w stan, który jest depresją, z którego już nie tak łatwo wyjść, albo samemu trudno jest wyjść. Ale też chcę tu wspomnieć, że nawet jeśli przeżywasz coś takiego, albo masz do tego skłonność, to też chcemy jako Kościół ci pomóc. Tablica poradni i tam osoby, które chętnie pomogą ci przejść przez ten trudny okres twojego życia. Często, kiedy dwoje ludzi weźmie ze sobą ślub, mówią, kochamy się, ale kim jest ta osoba, z którą się pobrałem? Odkrywają naraz, że są dwubiegunowi. Przed małżeństwem miód i mleko, a pobrali się i po miesiącu okazuje się, że to zupełnie inny człowiek. Pozwólcie, że udzielę w moim skromnym stażu małżeńskim, ponad pięcioletnim, jednej porady krótkiej. Dorośnijcie. I dorośnijcie nie oznacza, że masz mieć 10, 15, że masz mieć 20, 30 czy 40 lat, bo możesz nie dorosnąć mając nawet 50. Ale zaufajcie mi, że każda para może być dopasowana, ponieważ Bóg tak nas stworzył, że będziemy do siebie pasować, jeśli tylko partnerzy w małżeństwie będą chętni do tego, by myśleć więcej o drugiej osobie niż o sobie samym. Jeśli będą tylko chętni, żeby pójść na jakiś kompromis. A często gniew jest efektem tego, że nie jesteśmy skłonni pójść na kompromisy. I trzecia rzecz, o której chcę powiedzieć, nie wyrażasz. My wszyscy mamy swoje ulubione sposoby na wyrażanie gniewu. Jeden z nich, albo niektórzy z nas mają czarny pas w sarkazmie. To jest wtedy, kiedy spotyka cię ktoś w swoim gniewie, a ty mu takie ciosy jak kung fu. Sarkastyczne odzywki. I po prostu ucinasz, zabijasz tą osobę w tym, co mówisz. Albo jesteś może dobry w zimnych przekąskach. Ktoś przychodzi i już jesteś dumny, ale jestem bystry. Już wiem, co odpowiem, żeby tą szpilę włożyć tak, że tam aż po prostu w pięty pójdzie. Swoim sarkazmem niszczymy relacje. Inni są wielkimi manipulatorami. Twoje motto brzmi wyrównaj rachunki. Długo myślisz sobie, kobieta bądź mężczyzna, który to powiedział, tę rzecz, będzie żałował w dnia, w którym jeszcze to powiedział. Istnujesz cały plan. Jesteś w stanie zgromadzić wokół swojej złości, wokół swojego gniewu tyle osób i zaangażować tyle ludzi i już masz cały plan, jak zrobić, żeby tylko tej osobie pokazać, jak to ty jesteś dobry w swoim manipulowaniu. Wiele filmów w telewizji ma taki scenariusz. Szukaj sposobu na wyrównanie rachunków. Inni mają po prostu sposób wybuchania. Jesteś jak wulkan, który po prostu wytruska z niego lawa, rozlewa się wszędzie i już musicie sobie ze mną z takim poradzić, bo ja taki po prostu jestem i trudno. Czy tak rzeczywiście powinno być? Inni z was być może to osoby, które użalają się nad sobą. Jestem biednym męczennikiem, nikt mnie nie lubi, każdy mnie nienawidzi, idę jeść robaki. Prawie już mi gołębie na głowę robią i próbujemy manipulować w ten sposób innymi ludźmi. A chcę powiedzieć, że nie noś gniewu, nie tłum gniewu, nie wyrażaj gniewu. Więc co mam zrobić, jeśli nie mam w taki sposób reagować? A Bóg mówi, że sposobem na zajęcie się gniewem jest wyznanie go. Pozwalasz, aby to odeszło do Boga. Przyznajesz się najpierw przed samym sobą, a potem przed Panem Bogiem. Kiedy patrzę na niektóre psalmy Dawida, które je pisał, to widzę, że on był zagniewany w pewnych momentach swojego życia. Wyrażał to przed Panem Bogiem, wyznawał to w jakiś sposób, pokazywał i mówił, jestem zraniony, jestem sfrustrowany, przestraszony. Czy mogę coś w tej sytuacji zrobić? Czuję, że tracę kontrolę nad swoim życiem, biznesem, czymkolwiek, co wydarza się w moim życiu. Czy jest jakieś rozwiązanie? Jedynym albo właściwym rozwiązaniem jest odnów swój umysł. Możesz zapytać, jak to zrobić? Jest dobra nowina. Dobra nowina jest taka, że złych rzeczy można się oduczyć. Złych rzeczy można się oduczyć. A w liście do Rzymian możemy przeczytać, a nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie sposobu myślenia. Jakie jest zachowanie tego świata? Często zachowanie tego świata to jest to, o czym mówiłem. Stłum, wyraź albo po prostu znoś to, co masz w sobie. Jedno z tych trzech. Świat uczy, że jeśli masz problem, to często użyj pistoletu. Masz problem, to wydrzyj się na kogoś, wykrzycz to na niego. Ktoś się wkurza, użyj bomby, zrób z niego miazgę, żeby już nigdy więcej nic nie mógł powiedzieć. I wiecie co? Dzieci uczą się z przykładu. Z przykładu, jaki jest w telewizji, z przykładu, jaki prezentujesz w domu, z przykładu, jaki prezentujesz w kościele, z przykładu, jaki prezentuje twoje rodzeństwo. Taka odpowiedzialność na starszym rodzeństwie, że często ci młodsi od was się uczą. I chcę powiedzieć jedno zdanie, które dwa razy powtórzę. Sposób, w jaki myślę, określa sposób, w jaki czuję. A sposób, w jaki czuję, określa sposób, w jaki postępuję. Sposób, w jaki myślę, określa sposób, w jaki czuję. A sposób, w jaki czuję, określa sposób, w jaki postępuję. Krótko mówiąc, to, co się pojawia w mojej głowie, moje myśli wpływają na to, w jaki sposób będę reagował, w jaki sposób będę postępował. I Pan Bóg może zmienić dotychczasowe moje, twoje wzory postępowania, aby złamać mój nawyk gniewu, aby doświadczyć mentalnego odnowienia. Jako twój pastor, który cię szanuje, który cię kocha i który traktuje cię poważnie, chcę ci powiedzieć, że jeśli jesteś zaręczony bądź zaręczona z osobą, która ma problem z gniewem, to może być bolesne. To zerwij jak najszybciej te zaręczyny. Nie przyjaźni się z człowiekiem gniewnym i popędliwym, tak mówi Pismo Święte. To nie oznacza, że nie masz kochać tej osoby. To nie znaczy, że może potem nie wrócisz w odpowiednim momencie do tej osoby. Ale teraz musisz powiedzieć stanowczo nie. Nie zgadzam się na taki sposób mnie traktowania. Nie zgadzam się na to, żeby twój gniew powodował we mnie strach, żeby powodował we mnie lęk. Bo wielu ludzi myśli, że po ślubie wiele się zmieni na lepsze, ale to tak nie działa. To nie ślub jest cudem, ale Bóg jest Bogiem cudów, który może w tej relacji czegoś dokonać. Możesz tylko zmienić siebie i swój sposób postępowania dzięki Panu Bożgu i Jego łasce. A Biblia mówi, że gniew jest zaraźliwy, więc jeśli będziemy zadawali się z osobami, które są gniewne, możemy się od nich tym zarazić. Ale co zrobić, jeśli już jesteśmy małżeństwem? Jeśli jesteś w małżeństwie, w którym są nadużycia, Bóg nie oczekuje od ciebie, abyś przyjmował dalej fizycznie, czy przyjmowała dalej fizyczne nadużycia. I chcę też jasno powiedzieć, że nie wierzę w rozwód, ale wierzę w oddzielenie i w separację do późniejszego pojednania. Albo jeśli dochodzi do nadużyć w stosunku do dzieci, to dobrą albo najlepszą rzeczą jest oddzielić na pewien okres te dzieci od osoby, która ten gniew bądź wywiera na te dzieci. Nie mówię o zerwaniu relacji, ale o czasie, kiedy oddalamy się po to, żeby popracować i po jakimś czasie zobaczyć, jak reagujemy. I jeden fragment dla mężów. Mężowi miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi. Szósty punkt. Polegaj na Bożej pomocy. Bo bez Pana Boga trudno nam będzie sobie poradzić, jak w każdej innej sytuacji, ale również tej, żeby coś zrobić ze swoim gniewem. I to nie będzie krótki zabieg. To nie będzie zabieg chirurgiczny, wytniemy i krótko jedna pigułka, konferencja albo jedno kazanie i mój gniew minie, będę już radosny, szczęśliwy i nie będę gniewał się na nikogo, ani nie reagował w taki sposób, w jaki innym ludziom się nie podoba. Ale w liście do Rzymian możemy przeczytać w 15 rozdziale, w 5 wersecie. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Twoja relacja i twoja bliskość z Jezusem Chrystusem będą określać ilość i jakość cierpliwości, jaką masz w życiu. I jeśli mówisz, że nie jesteś cierpliwy, bo już taki jesteś, to chcę ci powiedzieć, że Bóg nie zaplanował dla ciebie takiego życia. Ale wygodniej mieć taką pozycję, że powiem, musicie sobie już ze mną musicie sobie ze mną poradzić. Już taki jestem, po prostu wybucham. Albo po prostu chowam się jak żółw. Bóg nie ma dla ciebie takiego rozwiązania, jeśli go na poważnie w swoim życiu traktujesz. I wiecie, kiedy wychodzi z nas, kiedy okazuje się, jacy tak naprawdę jesteśmy? Myślę, że wielu z was zdarza się, a wręcz czynicie to przynajmniej raz dziennie, myjecie zęby. Czego się spodziewacie, jak naciskacie tubkę z pastą do zębów? Że co tam z niej wyjdzie? Pasta. Ale nie zawsze musi tak być. Pamiętam na jednym z obozów, była to ostatnia noc i w pastę do zębów ktoś wcisnął pastę do butów i mówi, ale rano będzie fajnie. Ktoś poczuł wcześniej, że tam nie jest to, co być powinno. Ale jakie to ma dla mojego życia znaczenie. Jeśli znajdziesz się w sytuacji konfliktowej, w sytuacji, kiedy ktoś cię dociśnie, to twoja etykietka, jestem pastorem, jestem kimś ważnym w życiu, jestem kulturalny i miły w stosunku do klientów, w stosunku do osób, z którymi pracuję, tak naprawdę twoje maski wtedy zostaną zerwane. Kiedy ktoś cię w domu dociśnie, to dopiero wtedy zobaczysz, jaki jesteś naprawdę. Naprawdę. Kiedy przyjaciele cię docisną w jakiejś sytuacji, to wtedy będzie widać na podstawie twojej reakcji, jaki jesteś naprawdę. Więc etykietki, które zakładasz, będąc w takim czy w innym miejscu, możesz sobie schować do kieszeni, ja też. Relacje z bliskimi, z najbliższymi, pokazują, czy radzę sobie z gniewem, czy potrzebuję w nim Bożej pomocy. Jak Bóg pomaga mi zarządzać moim gniewem? W Piśmie Świętym możemy przeczytać, owocem zaś ducha są, jest tam kilka części tego owocu wymienionych, a jedną z nich jest cierpliwość. Inaczej mówiąc, kiedy Duch Boży jest we mnie, kiedy Duch Pana Boga jest w tobie, to On napełnia cię miłością, radością, pokojem i cierpliwością, która często w sytuacji gniewu jest tak bardzo potrzebna. Jak Bóg pomaga mi z moim złym nawykiem gniewu? On idzie prosto do sedna twojego problemu, a sedno problemu jest w twoim sercu. Gniew zaczyna się w twoim sercu. A może ktoś potrafi cię tak nakręcić, podkręcić, żeby w twoim sercu wzbudzić gniew. Może jest to twoja mama, a już jesteś w małżeństwie. Ale kiedy ona da ci tych dobrych rad, jak lepiej, żeby było w twoim małżeństwie i idziesz i w takiej miłości dzielisz się ze swoją żoną, co ją doprowadza do... To zastanów się, z kim się pobrałeś. Czy rzeczywiście zależy ci na relacji z twoją żoną i z twoim mężem, bo nigdy nie zaspokoisz oczekiwań wszystkich. Więc Bóg idzie do sedna naszego problemu, do serca. Albowiem z obfitości serca mówią usta. A czasami można usłyszeć, och, ja nie wiem, jak to się stało, że nagle zacząłem krzyczeć. No nie wiem, jak to się stało. Po prostu nie potrafiłem wytrzymać, bo już tak we mnie musiałem to jakoś wyrazić, bo przecież nie będę w sobie tłumił, bo może to spowodować we mnie chorobę jakąś jeszcze, co gorsza. Problem nie leży w twoich ustach. Problem leży w twoim sercu i w moim sercu. Zostawmy sobie taki obrazek. Jeśli w studni masz złą wodę, to pomalowanie pompy niczego nie zmieni. Zgodzicie się? Jeśli w studni mamy złą wodę, to przemalowanie pompy nie sprawi, że woda będzie inna. Założenie innej etykietki, granie przed innymi ludźmi nie pomoże. Musisz dojść do sedna problemu, do tym, czy Bóg zmienił, bądź czy jesteś w stanie poddać się Bogu, żeby zmienił moje i twoje serce. Kiedy spotykasz kogoś z negatywnym językiem, to również wiesz, że w jego sercu coś jest nie tak. A z drugiej strony, jeśli znajdziesz kogoś, to ciągle jest jakby zachętą, kto ciągle ma radość w sobie, kto wiele razy ma szczęśliwe i wesołe życie, to wiesz wówczas, że coś w jego wnętrzu zostało zmienione. I być może pragniesz tego, a tak naprawdę każdy z nas potrzebuje przeszczepu części swojego serca. Żeby wziąć trochę z serca Pana Boga do naszego serca, jeśli sobie w tym wypadku z gniewem nie radzimy. I za chwilę chcę zakończyć, ale chcę też powiedzieć kilka rzeczy, które mogą być trudne. Jezus może zastąpić zranione serce, zająć się twoim bólem i dać ci nowe serce napełnione miłością. Być może nie miałeś dzieciństwa, które miło wspominasz. Być może byłeś bity czy bita. Być może byłeś molestowany, niekochany, odrzucony, niezauważony, sfrustrowany. To Bóg mówi, zatroszczę się o twój ból. To ma dla mnie znaczenie, to ma dla Boga znaczenie. Chcę ci pomóc w twoim uzdrowieniu. Być może masz sfrustrowane serce, być może wtedy Bóg może napełnić twoje serce pokojem. A może masz serce, które straciło kontrolę, które czuje się niepewnie i nie wiesz, co przyniesie jutro, boisz się tego. On może napełnić się ufnością i zaufaniem. A jeśli wewnątrz twojego serca płaczesz i rozpaczasz, bo być może jest tak dlatego, że nigdy tak naprawdę nie poczułeś ciepła innej osoby, to chcę ci powiedzieć, że Bóg może cię wziąć na ręce. Chce cię wziąć na ręce i przytulić. I powiedzieć twoje imię, bo każdego z nas zna po imieniu. I powiedzieć do ciebie to, co możemy przeczytać w księdze Ezechiela. I dam wam serce nowe i ducha prawego dam do waszego wnętrza. I usunę z waszego wnętrza ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Chcę ci powiedzieć, że Bóg może tego dokonać. A my jako Kościół, jeśli możemy ci w jakikolwiek w tym pomóc, to chcemy to uczynić. Czy to modląc się, czy przechodząc przez tobą przez jakiś proces, który może rozpocząć się dziś w twoim sercu, w twojej głowie, w twojej decyzji? Czy kierując się do kogoś z poradni, czy weź sobie po prostu wizytówkę z tablicy, która tam wisi, bo może nie radzisz sobie z gniewem, który może cię zabić. To chcę powiedzieć, że Chrystus chce dzisiaj wziąć ciebie w swoje ręce. Pochylmy nasze głowy i przyjdźmy do Pana Boga w modlitwie. Panie Jezu, ja dziękuję ci za to, że ty poradziłeś sobie z gniewem. Bo mógłbyś być zagniewany na nas ze względu na to, co robimy, ale nie wyrażasz tego gniewu, ale czekasz z miłością, czekasz ze swoją łaską, żeby dać nam uzdrowienie, żeby ukoić nasz ból, żeby dać nam nowe serce, Panie, którego tak bardzo może potrzebujemy. I Boże, jeśli nie potrafimy radzić sobie z emocjami, jeśli nie potrafimy radzić sobie z gniewem i wybuchamy, albo jesteśmy w pozycji skunksa, chowamy się i nie dopuszczamy nikogo do siebie, to proszę cię w swojej miłości, w swojej trosce, zmień to nas dzisiaj. Zacznij ten proces od dzisiaj. I proszę cię, daj nam lepiej ciebie rozumieć, lepiej ciebie doświadczyć i spraw, żeby to też rozlewało się na innych ludzi, żebyśmy mieli radość, która wypływa z nas, że kiedy coś nas przyciśnie, jakieś konflikty, to będziemy potrafili sobie dzięki twojej łasce, twojej miłości poradzić z tym. A też proszę cię, jeśli są osoby, które walczą ze sobą, to proszę cię, abyśmy jako Kościół stanęli za nimi, nie osądzali, nie oceniali, ale przytulili, przygarnęli i pokazali, jaka jest droga wyjścia. Amen.